Radiu Maryja. W piątkowe wieczory powracamy do naszej audycji szukając Słowa Bożego. Dzisiaj gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Rozpoczynając naszą audycję, gorąco witając księdza profesora, jak również wszystkich radiosłuchaczy, prośmy o dary Ducha Świętego potrzebne dla nas łaski, abyśmy szukając Słowa Bożego mogli odnaleźć Go i mogli wcielić to Słowo w nasze codzienne życie. Święty, Ty chciałeś nas pouczać Pismem Świętym, więc wzbudź i rozwiń w nas pragnienie uczenia się Go i zgłębiania. Ty dałeś natchnienie do napisania ksiąg świętych. Naucz nas zatem brać je do rąk i czytać je w świetle Twojego boskiego widzenia i tak zbliżać się do tajemniczego promieniowania Twojego natchnienia. Ty cierpliwie prowadziłeś autorów ksiąg świętych w ich pracy i ze czcią szanowałeś ich osobowość jako pisarzy. Wspieraj naszą cierpliwość w dociekaniu litery tekstu i naszą pokorę w przyjmowaniu wysiłku myśli ludzkiej w nim zawartej. Ty ukryłeś w pismach wyższe i głębsze znaczenie. Pomóż nam je pochwycić, odkrywając przed nami nieskończoną pełnię Twojej nauki, abyśmy mogli przejść od litery tekstu do jego ducha. Ty zbierałeś powoli w różnych księgach rysy, które się miały zjednoczyć w osobie Chrystusa. Objaw nam poprzez nie oblicze naszego Zbawiciela i ukaż nam, jak mamy je odczytywać, patrząc uparcie w Niego. Z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął silnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na lud swój.
Z wielką radością rozpoczynamy dzisiaj drugi rok naszej lekcji Divina, zatytułowanej Szukając Słowa Bożego. Z prawdziwą radością przystępuję do pierwszego etapu naszej lekcji, a więc do wyjaśnienia najważniejszych wyrażeń z pierwszego czytania. Mamy na samym początku zaprezentowany obraz, posąg cielca, który lud zgromadzony pod Synajem uczynił sobie. Mojżesz wstąpił zgodnie z zaproszeniem Bożym na górę Synaj, gdzie przebywał dłuższy czas. Lud natomiast zniecierpliwił się tą jego długą nieobecnością. Postanowił oddać sobie takiego właśnie cielca z metalu i oddawali mu pokłon. Musimy sobie bardzo jasno powiedzieć, kogo wyobraża ten posąg cielca. Powszechnie przyjmuje się, że oni uczynili sobie w ten sposób Boga. To jest nie do końca poprawna interpretacja. Gdy szczegółowo przyjrzymy się temu rozdziałowi 32 Księgi Wyjścia, zauważymy, że ten posąg miał wyobrażać Bożego reprezentanta, Mojżesza, człowieka, który gwarantował obecność Bożą pośród ludu. Na jakiej podstawie tak należy sądzić? Zauważmy, że w wersecie 8 lud mówi o tym, że posągu: oto ten Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Dokładnie to samo zdanie w wersecie 1 32 rozdziału adresowane jest do Mojżesza jako tego, który wyprowadził lud Izraela z ziemi egipskiej. A więc zachodzi po prostu utożsamienie roli, jaką odegrał Mojżesz właśnie jako reprezentant powołany przez Boga. I teraz Mojżesza nie ma, oddalił się, lud jest zniecierpliwiony, pragnie uczynić sobie nowe wyobrażenie pewnego gwaranta Bożej obecności. Drugi argument przemawiający za tym, że tak należy rozumieć tęże właśnie figurę cielca odlanego z metalu, są słowa, jakie wypowiada Aaron w wersecie 5, poprzedzającym tę perykopę. Mianowicie Aaron mówi tam do ludu, by się przygotował do świętowania Jahwe, świętowania Boga. Przywołuje święte imię Boga, a więc w duszy Aarona i w świadomości ludu Bóg, Jahwe, pozostaje Bogiem, ale zmienia się po prostu postać, która ma Boga reprezentować pośród tego ludu. W miejsce Mojżesza, Bożego wysłannika, człowieka cieszącego się właśnie Bożą obecnością i gwarantującego tęże Bożą obecność pośród ludu, lud czyni sobie idola. Drugi ogromnie ważny aspekt w tym czytaniu, który musimy sobie wyjaśnić, to wyrażenie często spotykane, zwłaszcza w Pięcioksięgu, to jest wyrażenie twardy kark. Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Co oznacza to wyrażenie? Jest to postawa będąca korzeniem grzechu niewierności. Chodzi po prostu, inaczej mówiąc, o zatwardziałość serca w tekstach paralelnych tak się wyjaśnia to sformułowanie. Na przykład w rozdziale 7 Księgi Wyjścia jest mowa o zatwardziałości serca Faraona. Co to znaczy takie serce zatwardziałe? To jest, inaczej mówiąc, serce uparte. Serce, sumienie po prostu, które nie słucha Bożych wysłanników. Do Faraona zostali posłani Mojżesz i Aaron. Mieli możliwość dokonywać nawet znaków, znaki pewne przed Faraonem, ale tenże pyszny władca Egiptu właśnie ma serce uparte, czyli zamknięte na słowa przyniesione przez Mojżesza i Aarona. Co więcej, również w Nowym Testamencie Pan Jezus wyrzuca swoim uczniom podobną zatwardziałość serca. Na przykład w Ewangelii według świętego Marka, w rozdziale 6, werset 52, Pan Jezus mówi do uczniów, że nie zrozumieli zajścia z chlebami, bo umysł ich był otępiały. Czy w rozdziale 8, werset 17, kiedy zastanawiają się, martwią się, bo nagle spostrzegli, że brakuje im chleba, Pan Jezus przywołuje cud rozmnożenia chleba i dodaje, jak otępiałe są wasze umysły, jeszcze nie rozumiecie, nie potraficie po prostu zestawić tej waszej sytuacji z tym, co przeżywaliście kilkanaście dni wcześniej, moje działanie, rozmnożenie chleba. Czy wreszcie w rozdziale 10, werset 5, Pan Jezus mówiąc o liście rozwodowym wyjaśnia, że Mojżesz napisał taki list przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie. A zatem twardy kark oznacza postawę polegającą na obstawaniu przy swoim, przy własnym, czysto ludzkim sposobie myślenia. Jest to postawa całkowitego zamknięcia na słowo Boga, przyniesione czy to przez Mojżesza, czy Aarona, czy działanie Boga przychodzące w osobie Jezusa. Gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej pogłębić tę postawę twardego karku czy zatwardziałości, na czym ona polega, to musielibyśmy sięgnąć do tekstów prorockich, zwłaszcza do proroka Ezechiela i proroka Izajasza, którzy mówią o pysze, o wynoszeniu się. I tak na przykład Izajasz w rozdziale 2, werset 11 i następne pisze: wyniosłe oczy człowieka się ukorzą, duma ludzka będzie poniżona. Pan powstanie przeciw pysznym, nadętym i hardym. Z kolei w księdze proroka Ezechiela w rozdziale 28 od wersetu 11 jest mowa o władcy Tyru i o mieście, w ogóle mieszkańcach tego bogatego, handlowego miasta. Tradycja chrześcijańska widzi tam symbol upadku szatana. Posłuchajmy, bo to bardzo mocne sformułowania z ust proroka Ezechiela. Rozdział 28, werset 2. Serce twoje stało się wyniosłe. Powiedziałeś, ja jestem Bogiem. Ja zasiadam na boskiej stolicy. A przecież ty jesteś tylko człowiekiem, nie Bogiem. I rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. A zatem te przytoczone teksty pozwalają nam głębiej zobaczyć, na czym polega ta właśnie postawa, która jest źródłem, korzeniem wszelkiego grzechu, zwłaszcza tego najcięższego grzechu, po prostu bałwochwalstwa, o którym pierwsze czytanie mówi. Jeżeli chcemy wniknąć jeszcze głębiej w sens tego pierwszego czytania, musimy sobie wyjaśnić sens wyrażenia gniew Boży. Ono tutaj występuje kilka razy. Jest bardzo mocno ten motyw podkreślany. Notabene w innych tekstach Pisma Świętego też spotykamy się z tym wyrażeniem, nawet w Nowym Testamencie, w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale 3, gdzie jest mowa o tym, że nad osobami, które nie wierzą, zwłaszcza odrzucają orędzie Jezusa, Jego osobę, ciągle trwa Boży gniew. Cóż to jest ten Boży gniew? Jak rozumieć to sformułowanie? Otóż Bóg Biblii nie jest pozbawiony uczuć. Dzisiaj czytania pokazują nam te uczucia. Ewangelia jeszcze pokaże nam uczucie miłosierdzia. Bóg gniewa się, a gniew jest częstą postawą Boga wobec Jego ludu. Otóż, jak rozumieć tenże gniew? Jeden z rabinów, Abraham Heschel, w swojej wspaniałej książce o prorokach wyjaśnia tak. Gniew Boga to jedna z głębokich idei biblijnej koncepcji zwierzchności, sprawiedliwości i wolności Bożej. Termin gniew jest obciążony konotacjami urazy, zuchwałości i nieprawości. Jednakże termin biblijny oznacza to, co nazywamy słusznym oburzeniem spowodowanym przez to, co jest uważane za nikczemne, niegodziwe lub grzeszne. Gniew Boga oznacza Jego zniecierpliwienie wobec zła. Gniew Boga jest przeciwieństwem obojętności wobec zła, a takie uczucie jest częstą, charakterystyczną postawą ludzi. Bóg poprzez gniew pokazuje, że nigdy nie jest obojętny na zło, że zło go martwi, dotyka i wywołuje jego reakcję. Tak wygląda wyjaśnienie tego niezwykle trudnego pojęcia gniewu Bożego, które często jest pomijane, zdania jakby brane w nawias, podczas gdy wyraża ono niezwykle ważną postawę Boga, po prostu bunt Boga wobec grzeszności, wobec grzechu, nieprawości ludu i jego ból zarazem. I ostatnie wyrażenie, a raczej zjawisko, które musimy sobie wyjaśnić, o którym jest mowa w pierwszym czytaniu, a jest ono kluczowe dla zrozumienia tego, co się dzieje, to błagalna modlitwa Mojżesza. Otóż widzimy w tych ostatnich zdaniach pierwszego czytania Mojżesza wielkiej zażyłości z Bogiem. Mojżesz dobrze zna głębokie motywy, którymi kieruje się Bóg. Rzeczywiście Biblia nie ukazuje Boga jako istoty pozostającej w bezruchu, nie interesującej się wyborami dokonywanymi przez ludzi czy wyzbytej uczuć. Otóż Mojżesz w tej swojej modlitwie występuje jako orędownik, nie szuka usprawiedliwienia dla Izraela, nie broni niewinności swego ludu. Wie dobrze, iż ten lud zdradził przymierze. Rzeczywiście dopuścił się ciężkiego grzechu. W tej modlitwie Mojżesz stawia wszystko na Boga, na to, czego Bóg dokonał, i przywołuje trzy ogromnie ważne motywy. Po pierwsze, Mojżesz stawia na moc Boga. To przecież Ty wyprowadziłeś ten lud z Egiptu. Jaki sens miałoby teraz, zdaje się mówić Mojżesz, niszczenie Twego ludu? Przecież masz moc, aby go ocalić, wyprowadzić z tego grzechu, krótko mówiąc. Drugi argument, którego używa Mojżesz, to jest chwała Boga, duma Boga. Co powiedzą Egipcjanie? Poganie, o Bogu, który uwalnia jakiś lud z niewoli, aby potem zostawiać go w jego grzechu pośród gór, gdzieś na pustkowiu, czy nawet zgładzić z powierzchni ziemi. A więc Mojżesz stawia niemal na dumę Boga i czyni to bardzo odważnie, bo wie po prostu, że Bóg cieszy się swoim ludem. Ale kiedy lud dopuszcza się ciężkiego grzechu, w Bogu odzywa się właśnie ów gniew, o którym mówiliśmy wcześniej. I wreszcie trzeci argument, na który powołuje się Mojżesz w swojej wspaniałej modlitwie błagalnej, jak zobaczymy, skutecznej właśnie, to jest słowo Boga. Mojżesz przypomina Bogu obietnice, które tenże Bóg poczynił wobec patriarchów. A oto tutaj na tej pustyni pod tą górą Synaj stoją po prostu potomkowie tychże patriarchów. Obiecałeś patriarchom, wielkim mężom, potomstwo i ziemię, oto ich dzieci, więc przecież nie możesz ich wyniszczyć, nie możesz ich pozostawić w tym buncie, w tym grzechu po prostu, bo zginą. Musisz uczynić coś, aby ich ocalić, ponieważ inaczej nie byłbyś wierny swojej obietnicy. Widzimy, że te trzy argumenty zastosowane przez Mojżesza w jego modlitwie przynoszą zbawienny skutek. Pan Bóg odstępuje od początkowego zamiaru, by zostawić ten lud, by zginął w krainie grzechu, którego się dopuścił. W tej właśnie zdradzie, w tym odejściu, w tym zwątpieniu co do Mojżesza jako reprezentanta Boga. Za chwilę usłyszymy drugie czytanie dotyczące osoby świętego Pawła, potem przejdziemy do Ewangelii. Chciałbym tylko powiedzieć, że słuchając zarówno czytań, jak też moich tutaj wyjaśnień, szukajmy od razu odpowiedzi do medytacji. Przeprowadzimy ją na temat droga grzechu, droga nawrócenia. Wszak Słowo Boże na tę niedzielę przedstawia nam takie właśnie dwie drogi, różne etapy na tych dwóch drogach. Próbujmy je sobie zauważać, a nawet może notować, byśmy mogli już na etapie medytacji bardzo dynamicznie tęże właśnie medytację przeprowadzić. A teraz za chwilę wysłuchamy drugiego czytania.
Z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś, bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości w niewierze. A nad miarą obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszym. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Wysłuchaliśmy jednego z siedmiu opowiadań o nawróceniu i powołaniu świętego Pawła. Przypomnę, że mamy takie opowiadania jeszcze w Dziejach Apostolskich w rozdziale 9, 22, 26, w liście do Galatów w rozdziale 1, w liście do Rzymian w rozdziale 7 oraz w liście do Filipian w rozdziale 3. Ten fragment z pierwszego listu do Tymoteusza jest niezwykle piękny, niezwykle głęboki i pokazuje po prostu z jednej strony postać świętego Pawła jeszcze przed nawróceniem, on sam opowiada o sobie, kim był, a z drugiej strony ukazuje nam postać apostoła już po tym, jak dostąpił miłosierdzia. Właśnie zapewne zauważyliśmy, że aż dwa razy w tym krótkim opowiadaniu występuje bardzo charakterystyczny zwrot dostąpiłem miłosierdzia. A zatem spróbujmy zobaczyć, na czym to dostąpienie miłosierdzia polegało. Jak wygląda postać Szawła przed tym wydarzeniem, które on określa jako właśnie dostąpić miłosierdzia? Po pierwsze, apostoł nie waha się powiedzieć o sobie, że jest pierwszy spośród grzeszników. Używa bardzo mocnego określenia po prostu. Nie waha się zaliczyć siebie do grona grzeszników. Ale równocześnie podkreśla, że to właśnie do takich grzeszników Chrystus przyszedł. Co więcej, to zdanie o Chrystusie posłanym do grzeszników jest bardzo mocno wyakcentowane jako słowo godne zaufania, jako Ewangelia po prostu, jako istota Ewangelii, dobrej nowiny, że na świat, w historię ludzi, grzeszników przyszedł Chrystus, Syn Boży. A więc apostoł bardzo wyraźnie zdaje sobie z tego sprawę, że był grzesznikiem. Po drugie, określa to właśnie, na czym polegały jego grzechy, na czym polegało to właśnie jego życie w krainie grzechu. Po pierwsze mówi, nie wierzyłem. Nie oznacza to, że nie wierzył w Boga. Przeciwnie, był po prostu wybitnym uczonym, studiował u wybitnego rabina, potrafił wspaniale interpretować teksty proroków, inne teksty Starego Testamentu. Nie wierzył jednak w orędzie głoszone przez Jezusa z Nazaretu. Nie wierzył w jego osobę jako osobę Mesjasza. A więc pozostawał po prostu poza zasięgiem oddziaływania Ewangelii i łaski Chrystusa. Dalej apostoł mówi, nie wiedziałem, co czynię. Tutaj bardzo mocno też podkreśla, że jednak to pozostawanie w nieznajomości Chrystusa nie było pozostawaniem biernym, lecz było wypełnione pewną aktywnością. Jaka to była aktywność wynikająca z tej właśnie niewiary w Chrystusa, mówi wyraźnie w zdaniu bodajże otwierającym perykopę. Byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Używa trzech niezwykle mocnych określeń dla pokazania swojego życia w okresie, kiedy wierzył w Boga, Boga Izraela, ale nie wierzył w Chrystusa Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela. Tak wyglądało jego życie właśnie przed momentem dostąpienia miłosierdzia. A teraz przyjrzyjmy się, jak apostoł określa swoje życie, swoją osobę po dostąpieniu miłosierdzia. Co się z nim stało? Albo na czym, inaczej mówiąc, to dostąpienie miłosierdzia polega, jak ono zaowocowało? Używa tutaj dwóch bardzo pięknych sformułowań. Chciałbym, żebyśmy je dostrzegli i zdawali sobie z nich sprawę. Najpierw mówi, Chrystus Jezus okazał całą swoją wielkoduszność we mnie. To słowo wielkoduszność, ono jest tutaj, jakby to powiedzieć, do pogłębienia, do rozjaśnienia. Czytaliśmy ten fragment w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, gdy weźmiemy do ręki tłumaczenie Pisma Świętego Nowego Testamentu, najnowsze, dokonane i wydane przez ojców paulistów, to zobaczymy, że mamy tutaj inne sformułowanie, mianowicie okazał Chrystus mi całą swoją cierpliwość. Wydaje mi się, że to właśnie tłumaczenie głębiej oddaje postawę Chrystusa, o której apostoł chce powiedzieć. Jezus, który znał przecież Szawła, a potem Pawła oczywiście, ale zwłaszcza tutaj o Szawła chodzi, okazywał swoją wielkoduszność, która polegała właśnie na tej wielkiej cierpliwości wobec człowieka, którego ostatecznie powoła na swojego największego apostoła. Po drugie, działanie Chrystusa wobec Szawła, grzesznika, polega na obdarzeniu go łaską, Apostoł tutaj pisze zdanie po prostu fascynujące. Łaska naszego Pana obficie zaowocowała we mnie wiarą i miłością. Jak rozumieć to określenie łaska naszego Pana? W języku polskim to wyrażenie jest bardzo, jakby to powiedzieć, mało rozumiane, abstrakcyjne, teoretyczne. Do końca nie rozumiemy, co to znaczy taż właśnie łaska. Podczas gdy akurat tutaj, w tym tekście i w kontekście życia apostoła doskonale widać, na czym to polega. Łaska naszego Pana polega na spotkaniu po prostu żywego Jezusa zmartwychwstałego. Do tego wydarzenia apostoł tutaj się odnosi, mówiąc łaska naszego Pana, Jezusa jako Pana, czyli Jezusa zmartwychwstałego. Łaska, czyli Jego miłość po prostu, Jego obecność, która mnie ogarnęła i przemieniła. Co więcej, apostoł dodaje, że to właśnie spotkanie z Jezusem radykalnie go zmieniło, przemieniło, także zrodziły się w nim dwie nowe postawy, wiara i miłość, dwa wspaniałe owoce. Wiara oczywiście w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza Izraela i Zbawiciela świata, a równocześnie w miejsce prześladowań, nienawiści do Jezusa i Jego uczniów zrodziła się heroiczna miłość. Tak wygląda obraz Szawła, z jednej strony właśnie grzesznika, o czym on sam tutaj bardzo szczerze mówi, a z drugiej strony obraz Pawła, wobec którego Jezus okazał całą swoją wielkoduszną cierpliwość i pozwolił mu spotkać siebie jako zmartwychwstałego, rodząc w nim wiarę i miłość.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Którzy z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi 1 drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu, nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go, a syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął i odnalazł się.
Wysłuchaliśmy przed chwilą najpiękniejszych przypowieści Jezusa, zwłaszcza tej o synu marnotrawnym, czyli w gruncie rzeczy, jak uczyli ojcowie Kościoła, o człowieku jako takim, o każdym z nas, o Adamie, o synach Adama. Zanim wyjaśnimy sobie najważniejsze sformułowania tej przypowieści, chciałbym zwrócić naszą uwagę na wprowadzenie. W jakiej sytuacji Pan Jezus opowiada te trzy przypowieści, a zwłaszcza tę o synu marnotrawnym? Mianowicie, zauważa ewangelista, do Jezusa zbliżali się wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Ale faryzeusze i uczeni w piśmie, widząc to, szemrali. A więc buntowali się po prostu, mieli za złe Jezusowi, uważając Go za nauczyciela w Izraelu, jednak gorszyli się tym, że przestaje z grzesznikami i celnikami. Pan Jezus, opowiadając te trzy przypowieści, wyjaśnia, dlaczego właśnie spotyka się z grzesznikami i celnikami i o co w tych spotkaniach z grzesznikami i celnikami mu chodzi. A dokładniej mówiąc, co w tych spotkaniach z tymi ludźmi się dzieje. A jeszcze głębiej mówiąc, kto przez Niego, Jezusa z Nazaretu, Jezusa Chrystusa, w tych spotkaniach z grzesznikami i celnikami tak naprawdę działa. Ale żeby to lepiej zobaczyć, spróbujmy sobie wyjaśnić najważniejsze kilka sformułowań, kilka zdań. Najpierw zwróćmy uwagę na wielkoduszność Ojca, który na prośbę swojego młodszego syna przystaje, daje mu całkowitą wolność. Zapewne łatwo mu było sobie wyobrazić, na co tego syna stać, co syn uczyni, ale po prostu godzi się na to, aby syn postępował zgodnie ze swoimi wyborami, decyzjami, które w sposób wolny będzie podejmował. A więc widzimy wielkoduszność ojca, który daje wolność dziecku, nie ogranicza jej. Następne sformułowanie, które wymaga wyjaśnienia albo trzeba na nie zwrócić głębszą uwagę, ewangelista mówi, iż syn, zabrawszy ten właśnie cały majątek, odszedł w dalekie strony. Nie chodzi tutaj tylko o ruch w sensie fizycznym, materialnym, ale też, to zauważyli też ojcowie Kościoła, wewnętrzne zerwanie relacji z ojcem. Takie też właśnie wewnętrzne oddalenie się od ojca, w dalekie strony odszedł. Trzecie sformułowanie, które nam pozwala głębiej rozumieć tę przypowieść, to wyrażenie o tym, że roztrwonił majątek, swój majątek, który odziedziczył w darze od ojca. Otóż widzimy tutaj młodego syna, którego jedynym pragnieniem jest użycie. To z kontekstu wynika właśnie, jaki miał on program na swoje życie. Mianowicie chce żyć wyłącznie dla siebie. Odrzuca wszelkie zobowiązania wobec innych ludzi, zwłaszcza wobec ojca, relacje miłości, jakiejś więzi z ojcem czy z bratem. Jest tylko on w centrum swojej uwagi. Widać tutaj po prostu postawę buntu wobec ojca i postawę całkowitego nieliczenia się z innymi ludźmi, którzy są braćmi, którzy pozostają w domu ojca. Łatwo tu nam zauważyć też współczesny bunt człowieka przeciw Bogu, przeciw prawu Bożemu, przeciwko wszelkiego rodzaju zobowiązaniom czy roszczeniom, jakie wobec człowieka inni słusznie mają. Roztrwonił swój majątek. To roztrwonił jest połączone w tekście greckim z rzeczownikiem, który oznacza istotę. To, co stanowiło jego istotę. Komentatorzy wyjaśniają w tym właśnie głębszym sensie, oznacza roztrwonił siebie samego. Stracił swoją wolność po prostu, bo ona, pozbawiona jakichkolwiek reguł, odniesień do ojca, do innych ludzi, stała się samowolą. Następnie ta samowola przerodziła się w zakłamanie. On przestał rozpoznawać siebie jako syna ojca. I wreszcie to zakłamanie sprawiło, że stał się żałosnym niewolnikiem. Na tym polega ten tutaj bardzo dramatyczny proces właśnie owego roztrwonienia majątku odziedziczonego od ojca. Bunt i roztrwonienie, zaprzepaszczenie siebie samego. Czwarte sformułowanie, które musimy wziąć pod uwagę, ewangelista mówi, zastanowił się w tekście greckim, mamy sformułowanie bardziej obrazowe, wszedł w siebie. Dlaczego ewangelista tak pisze? Otóż zauważmy, że ten syn odszedł od prawdy o sobie. Przestał myśleć o sobie jako o synu i o bracie, który ma starszego brata. Stał się wyobcowany po prostu. Ewangelista podkreśla, żył w obcej krainie. Teraz, ewangelista podkreśla, zaczyna się odwrotny proces. Wszedł w siebie, czyli powraca do prawdy o sobie jako synu i odkrywa tę prawdę na nowo. Kolejny aspekt, który trzeba nam wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy dobrze rozumieć drogę grzechu i drogę nawrócenia, to bardzo piękne sformułowanie, którego używa ojciec, gdy już go przyjmuje, każe mu dać najlepszą szatę. Komentatorzy, poczynając już od ojców Kościoła, widzieli tutaj w tym określeniu utraconą szatę łaski, którą na początku człowiek był przyodziany, a którą stracił przez grzech. Teraz otrzymuje tę tę szatę łaski, czyli szatę miłości ojcowskiej, na nowo. Otrzymuje po prostu szatę syna. Może na tych wyjaśnieniach poprzestaniemy, abyśmy mogli teraz już wspólnie przeprowadzić medytację, a więc rozważymy dwa tematy w gruncie rzeczy. One tutaj się łączą nierozdzielnie, mianowicie droga grzechu i droga nawrócenia, albo życie w krainie grzechu i droga do nawrócenia, bądź życie w krainie łaski. Jak ono wygląda, co charakteryzuje? Jedno życie, życie w krainie grzechu, co charakteryzuje z kolei życie w krainie łaski. Spróbujmy to wspólnie zobaczyć, pozostając oczywiście wierni tekstom natchnionym, które tutaj sobie wspólnie wyjaśniliśmy.
A telefony do naszego studia 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, dla słuchających nas poza granicami kraju, 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, numer kierunkowy do Torunia 011 48 56. Przypomnę, że w naszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Audycja Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Dzwoni Michał z Północy. Chciałem tu zauważyć, że ksiądz profesor mówił o buncie, o prześladowaniu, o nieliczeniu się z innymi. Bo to jest tak, że zawsze jakaś część, grupka ludzi ulega pewnym emocjom, wrażeniom, chęci władzy, odejścia od Pana Boga i ta grupka zaczyna nadawać rytm pewnej innej grupie, doprowadzając ich do odstępstwa. Tu mieliśmy przypadek, gdzie zbuntowali się, pomimo że wyszli z jednej niewoli, popadli w drugą niewolę, można tak powiedzieć, z ucisku faraońskiego, w ucisk taki, że sami sobie bożka stworzyli, na jego podobieństwo zaczęli tańczyć. Tak Polska też jakoś wyszła z jednej niewoli, a wchodzimy w drugą, gdzie zamiast solidarność ludzi między sobą, jak uczył Jan Paweł II w encyklikach, widzimy, że tworzy się takie same państwo, taki sam kraj jak na całym świecie, gdzie rządzi wybrana kasta ludzi. Kiedyś to była partia, klan, teraz to są ludzie elitarni, którzy posiadają duże majątki i to oni decydują, jak będzie się żyć. Oni w szkole pewnie mają ciągle same szóstki. Na trzy szóstki to już taki doskonały człowiek, który zarządza całym społeczeństwem. I żeśmy wyszli z takiego kołchozu komunistycznego, takiego zniewolenia władzy ludzi partii. Teraz wchodzimy w ekstremalny egoizm, gdzie liberalizm kapitalistyczny doprowadza do tego, że garstka ludzi posiada wszystkie środki produkcji, nie liczy się z całą resztą ludzi. Widzimy, co się dzieje na świecie, do nas to też przyjdzie. Będą ludzie leżeć na ulicach, Matka Teresa będzie znowu potrzebna, bo w Polsce zapomnieli ludzie o solidarności. I od 1917 roku to już przecież ta walka o byt jest cały czas wmawiana ludziom, że musisz się rozpychać łokciami, na drugiego się nie patrz, i taki terror jak w rewolucji francuskiej się powtarza, gdzie burżuazja doszła do władzy i pragnie.
No więc właśnie, chciałbym nawiązać do...
I to było właśnie to samo, co się teraz dzieje. Zamknięto kluby jako
Panie Michale, Panie Michale,
ceny maksymalne,
dziękujemy. Pan widzę, że tak się jakoś przygotował, nakręcając wręcz całą machinę.
Ale oczywiście głos bardzo interesujący i bardzo trafny. Chciałem gorąco podziękować za ten głos, ponieważ akurat w tym głosie, w tej wypowiedzi mamy taki aktualizujący komentarz do tego, co uczynili właśnie Izraelici pod Synajem, zastępując Mojżesza, proroka, męża Bożego, który ogłosił dekalog i który wzywał właśnie do przestrzegania Słowa Bożego, zastąpili sobie posągi ulanym z metalu i ten posąg miał do nich mówić, w cudzysłowie, czyli oni sami po prostu postawili siebie w roli własnych nauczycieli. I to, co Pan mówił o właśnie ludziach, którzy w miejsce Boga stawiają siebie i nie tylko zagarniają wszelkie, poprawda, bogactwa tej ziemi, o czym Jan Paweł II na przykład mówił bardzo mocno, że nie może tak być na świecie, że garstka ludzi bogaci się w nieskończony sposób, a miliony czy miliardy wręcz ludzi żyją w skrajnej nędzy, także nawet właśnie brakuje chleba czy wody. Ale oprócz tego dochodzi jeszcze właśnie ten aspekt ideologiczny. Mianowicie dzisiaj mamy po prostu wielkie koncerny medialne podlegające właśnie ludziom, którzy, tak jak tutaj czytaliśmy w księdze Ezechiela z tekstu paralelnego, mówią: ja jestem Bogiem, mój rozum się liczy, a nie rozum Boga. Posłuchajmy dokładnie. Ezechiel 28, werset 2. Serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: ja jestem Bogiem. Właśnie niepotrzebny mi żaden Mojżesz, prawda? Żaden głosiciel Ewangelii Chrystusa. Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy. A prorok mówi: przecież ty jesteś tylko człowiekiem, nie Bogiem. I rozum chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. Co to znaczy? Czyli chciałeś ty po prostu dyktować prawa, według których ludzie dzisiaj mają żyć. Dzisiaj właśnie obserwujemy tego rodzaju tendencje nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie i w ogóle w świecie. Wielkie koncerny medialne, które powstają, często powstają właśnie z myślą też o kreowaniu określonego poglądu na świat, określonej filozofii po prostu, określonej ideologii, która pozwala potem wykorzystywać ludzi, którzy stają się niewolnikami tychże właśnie poglądów. Dzisiaj widzimy, jak wiele potrafią tego rodzaju media ludziom zamętu w głowie wprowadzić i odciągać ich ludzi po prostu, którzy ufają mediom ciągle, bezkrytycznie często, potrafią odciągać tych ludzi od wiary w Słowo Boże, w Ewangelię, w Chrystusa. Ważniejsze jest to, co właśnie jedno czy drugie medium nadaje, filozofia, którą prezentuje, lekceważenie po prostu wiary, życia, tradycji na rzecz właśnie takiego, już nie będę charakteryzował tych poglądów, bo każdy z nas wie doskonale, jakie medium, jaką ideologię ateistyczną czy liberalistyczną głosi. A więc dziękuję bardzo za ten głos, zwłaszcza to odniesienie do rewolucji francuskiej, która jest po prostu w Europie źródłem, początkiem tego takiego radykalnego wypierania Ewangelii z myślenia i mówienia i działania ludzi na rzecz ateistycznych filozofii. Dziękuję bardzo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Maria z diecezji siedleckiej. Ja chciałabym zapytać, prosić księdza o wyjaśnienie postawy tego starszego syna, który został w domu, bo nie bardzo rozumiem, jak w ogóle rozumieć to. Dziękuję bardzo.
Pyta Pani o bardzo ważną postawę. Chyba jednak pozostaniemy właśnie w tej takiej swobodnej, w koncepcji swobodnej rozmowy, bo nie chciałbym na siłę proponować Państwu przeprowadzanie medytacji, rozmowy na temat właśnie droga grzechu czy droga nawrócenia. Jakkolwiek to pytanie ostatecznie łączy się bardzo mocno z finalnym etapem drogi nawrócenia. Mianowicie w Ewangelii zauważmy, aż 3 razy powtarza się słowo o uczcie, którą ojciec wystawia na cześć młodego syna, którego odzyskał, który był umarły, a stał się żywy po prostu. Nawrócił się po prostu, wrócił do ojca. Ale żeby był w pełni szczęśliwy, musi też spotkać się z bratem, musi odzyskać brata. Ale problem pojawia się po stronie brata właśnie, po stronie starszego brata, który jakkolwiek był posłuszny we wszystkim ojcu, o czym sam mówi, ojciec temu nie zaprzecza, czyli nie ma problemu powiedzielibyśmy, z wiarą, z zaufaniem wobec ojca, to jednak ma bardzo poważny problem w relacji do brata. Tutaj właśnie kuleje ta jego miłość do brata. Kogo on reprezentuje? Są dwa wyjaśnienia. Odsyłam też Państwa do wspaniałego rozdziału w książce papieża Benedykta Jezus Nazaretu na stronie 179 i następnych. Ojciec Święty przywołuje dwie znane w egzegezie chrześcijańskiej interpretacje. Otóż po pierwsze, w sensie takim historycznym, kiedy Pan Jezus opowiadał tę przypowieść, to on przede wszystkim miał na myśli tych faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy gorszyli się właśnie na widok Jezusa, reprezentującego tutaj dobrego ojca, przestającego z grzesznikami i celnikami. Oni uważali się za ludzi doskonałych, właśnie takich uczonych w piśmie, przestrzegających skrupulatnie prawa, wypełniających właśnie wolę Boga, i ta postawa Jezusa była dla nich niezrozumiała. Nie akceptowali jej. Notabene kazali Panu Jezusowi za tę postawę wobec grzeszników i celników bardzo drogo zapłacić. Po prostu wytoczyli mu proces, skazali na śmierć i tak się skończyła jego przyjaźń z grzesznikami i celnikami po prostu. Ku zgorszeniu właśnie tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. Ale na tym nie poprzestaje się w interpretacji tej figury starszego brata. Mianowicie papież Benedykt przywołuje francuskiego egzegetę Pierre'a Grillo, który bardzo trafnie zauważył, że do Pana Jezusa przychodzili zarówno grzesznicy i celnicy jako Żydzi, to byli Żydzi, i faryzeusze i uczeni w piśmie, to też byli Żydzi, a więc nie można mówić, że ten starszy brat to są właśnie Izraelici, którzy odrzucają Chrystusa, natomiast ten młodszy brat to są poganie, którzy reprezentowani przez tych grzeszników i celników przygarniają go, wierzą w niego, podczas gdy Izrael pozostaje właśnie przynajmniej w dużej części obojętny czy wręcz niewierny wobec Jezusa z Nazaretu. Otóż Grillo zauważa, że Pan Jezus mówił do zarówno grzesznicy i celnicy, to byli Żydzi, jak też ci faryzeusze, uczeni w piśmie, to też byli Żydzi, a więc inne wyjaśnienie jest potrzebne. I to inne wyjaśnienie jest takie, że mamy tutaj reprezentantów dwóch typów pobożności. Ten starszy brat reprezentuje taką pobożność skoncentrowaną właśnie na wypełnianiu praktyk religijnych, tak, ludzi, którzy uważają się po prostu za doskonałych, ale z kolei nie dostaje im w zakresie po prostu takiej serdecznej, szczerej miłości wobec bliźniego. Mają z tym bardzo wiele problemów. I tak tutaj właśnie się wyjaśnia. Tego właśnie starszego brata, jak pisze papież, wręcz zalewa go gorycz, bo widzi, że on służył ojcu, jest taki pobożny, prawda, naszym językiem byśmy powiedzieli, taki oddany Panu Bogu. A to Bóg zachowuje się tak zupełnie niezrozumiale. No przebacza, przyjmuje wręcz ucztę, wydaje na rzecz tegoż utracjusza, który, można by powiedzieć, dzisiaj nic sobie nie robił, być może przez dłuższy czas życia, z Ewangelii czy z łaski Bożej. Otóż Benedykt pisze tutaj, że Pan Jezus w postawie tego starszego brata pragnie nas przestrzec, byśmy nie pozostawali tacy zgorzkniali wewnętrznie. Jesteśmy posłuszni Panu Bogu, cieszmy się z tego. Nie gorszmy się tym, że Bóg udziela łaski, przebaczenia, miłosierdzia ludziom, którzy być może przez całe życie błądzili, żyli po prostu właśnie w krainie grzechu. W swym posłuszeństwie zgorzkniał wewnętrznie i obca mu jest łaska bycia u siebie, łaska autentycznej wolności, którą ma jako syn. Po prostu nie umie cieszyć się z tego, że on jest wierzący już od dawna i tyle dobrodziejstw od Boga otrzymuje nieustannie, jakby ich nie widział. A więc tak wyjaśnia się ta właśnie postać starszego brata. Jest to dla nas bardzo ważne wezwanie. Przyznam, iż bardzo ta interpretacja również zgadza się z moim myśleniem na temat tej przypowieści i tej postaci właśnie starszego brata, bo w naszych, że tak powiem, szeregach chrześcijan właśnie, zwłaszcza nas, którzy wiarę otrzymujemy w domu rodzinnym od dzieciństwa, grozi nam bardzo to właśnie takie zgorzknienie i w ogóle brak radości z wiary. Podczas gdy ta Ewangelia podkreśla ten motyw uczty, wesela, jak tutaj czytamy w tekście greckim, słychać, ten starszy brat słyszy symfonię i chóry. No szczyt radości po prostu. ponieważ ten człowiek, który odzyskał miłość Ojca, zaufanie wyraża do Ojca, czyli odzyskał wiarę w stosunku do Ojca, to jest źródło jego maksymalnej radości i szczęścia. Zaiste, wiara nasza, jeżeli zdajemy sobie z niej sprawę, czyli to nasze zaufanie do Pana Boga, do Jego miłości, do Jego szczodrości, do Jego tej właśnie cierpliwości, do Jego wielkoduszności, jest największą przyczyną naszej radości i szczęścia. A nie zawsze z tego sobie zdajemy sprawę i nie zawsze właśnie w taki radosny sposób przeżywamy naszą wiarę. A nawet potrafimy się gorszyć tym, że Pan Bóg właśnie jest miłosierny, czy okazał miłosierdzie komuś, komu według naszych wyliczeń czy wyobrażeń ta Boża łaska, czy to Boże błogosławieństwo ze wszechmiar się nie należało. Ale to tylko według naszych, prawda, ludzkich kalkulacji.
Audycja Szukając Słowa Bożego w Radiu Maria. Proszę bardzo, halo.
Marian z południa Polski pozdrawia wszystkich najstarszym chrześcijańskim pozdrowieniem. Laudetur Jezus Chrystus. Ja chciałem wrócić jednak do tego syna marnotrawnego, jako że bardzo bliskie mi są przedstawienia tej sytuacji, które przetrwały do nas w postaci wielkich arcydzieł europejskiego malarstwa. I chcę powiedzieć, że w muzeum w Rotterdamie, Boymans van Beuningen nazywa się to muzeum, znajduje się wyjątkowej piękności obraz Hieronima Boscha, który właśnie przedstawia powrót syna marnotrawnego. O tym obrazie w różnych historiach sztuki można przeczytać bardzo wiele interpretacji. Wszystkie one są w zasadzie zgodne co do tego właśnie przekazu. Powrót tego, który jest właśnie tym przysłowiowym synem marnotrawnym na tym obrazie, o którym mówię, który jest namalowany za pomocą odcieni szarości. Znaczy, tego obrazu nie da się nigdy dobrze zreprodukować, bo to jest po prostu niemożliwe. Ten obraz trzeba zobaczyć. Jest to wszystko w postaci takiego tondo kołowego obrazu. Twarz tego właśnie, który wraca, jest twarzą, której się nie da zapomnieć, jeśli się ją widziało raz. Co jest na tej twarzy, to jest malarskie ujęcie tego niedługo oczekującego go spotkania z tym ojcem, który ma mu przebaczyć. Natomiast drugi obraz, o którym chcę powiedzieć, którego nigdy nie widziałem, ale o którym bardzo dużo piszą, który znam tylko z reprodukcji, znajduje się stosunkowo niedaleko od nas, mianowicie w Petersburgu, w tym słynnym ermitażu. Jest to obraz Rembrandta. Powrót syna marnotrawnego. Syna nie widzimy. Jest to takie czołowe ujęcie, posągowa postać ojca, do którego na kolana padł powracający właśnie ten syn. No, jest to obraz, który wstrząsa. Posiada on niezwykłą wymowę skoncentrowaną właśnie na tym momencie powrotu i powitania przez tego ojca. Więc wszystkim, którzy nie widzieli tych dwóch obrazów, te dwa obrazy polecam jako wspaniałą parabolę malarską do właśnie tej nieśmiertelnej przypowieści o powrocie syna marnotrawnego, która ma tyle aspektów, jest tak głęboko ludzka. No i po prostu jest tu w naszej Europie jedynym swego rodzaju symbolem. Tyle ode mnie.
Dziękujemy bardzo za piękne skomentowania tych dwóch arcydzieł malarstwa. One rzeczywiście pokazują istotę, jakby to powiedzieć, dramatu człowieka, jak życie człowieka, grzesznika, syna Adama ostatecznie się rozwiązuje, gdzie znajduje swoją pełnię, właśnie w ramionach Ojca, który przygarnia, który obdarza swoją miłością. W nawiązaniu może do tej wypowiedzi chciałbym przytoczyć interpretację świętego Augustyna, który postawił sobie pytanie, czy w tej przypowieści o synu marnotrawnym nie ma w ogóle żadnego działania Jezusa Chrystusa? Przypowieść mówi o Ojcu. Czy nie ma tutaj żadnej chrystologii? Otóż Augustyn próbował wyjaśnić tak, i to widać na obrazie Rembrandta na przykład, kiedy ojciec kładzie swoje ręce na ramionach syna. Augustyn tłumaczy tak: ramieniem ojca jest syn. Ojciec zarzuca synowi ramiona na szyję. Ramieniem ojca jest syn. Można by tu jeszcze przywołać Ireneusza, który Syna i Ducha Świętego nazywał dwoma ramionami Ojca. Ramieniem Ojca jest Syn. Jeśli to ramię kładzie na nas jako swe słodkie jarzmo, nie jest ono wcale nakładanym na nas ciężarem, lecz gestem przyjęcia z miłością. Jarzmo tego ramienia nie jest ciężarem, który musimy dźwigać, lecz darem miłości, która nas niesie i nas samych czyni synami. Wydaje mi się, że to kapitalny komentarz świętego Augustyna, pokazujący właśnie rolę Chrystusa w tym spotkaniu między Ojcem pełnym miłosierdzia, a człowiekiem grzesznikiem. To ostatecznie ta Boża miłość, Boże miłosierdzie, o czym mówi święty Paweł w drugim czytaniu, przychodzi do nas właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Apostoł podkreśla, że to Chrystus Jezus okazał mu miłosierdzie, był wobec niego właśnie wielkodusznie cierpliwy i przemienił go swoją łaską, rodząc w nim wiarę i miłość.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Cieszyna się kłaniam. Dziękuję za tę katechezę i właśnie ten ostatni głos o obrazach. I chciałem nawiązać do tego właśnie obrazu Rembrandta, że tam są te dwie ręce i one są różne. Jedna jest właśnie męska, druga żeńska, czyli ojciec i matka, czyli chyba Rembrandt chciał nam powiedzieć, że Bóg jest, to jest bardziej rodzaju męskiego po polsku, ale generalnie to jest i ojcem, i matką. I różnica między tą miłością. Miłość matczyna taka akceptująca, a miłość ojcowska wymagająca. A Bóg akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, kocha nas takimi, ale wymaga, chce od nas poprawy, wzywa nas do tej poprawy. Dzięki, z Bogiem, z Maryją.
A więc właśnie mamy jeszcze tę interpretację, jakkolwiek Augustyn bardziej trzymał się tekstu natchnionego, tekstu Ewangelii, który mówi o ramionach Ojca. Malarz poszedł jeszcze w innym kierunku, natchniony bez wątpienia tekstem proroka Izajasza, który mówi, iż nawet gdyby matka o człowieku zapomniała, co trudno sobie wyobrazić, to Bóg nigdy o człowieku nie zapomni. Otóż zbliżamy się już powoli do końca naszej audycji. Mieliśmy dzisiaj rozważać na temat drogi grzechu i drogi nawrócenia. Może choćby pokrótce spróbujemy sobie uzmysłowić najważniejsze etapy tej drogi. Jeśli chodzi o drogę grzechu, widzimy, że rozpoczyna się ona od tego wielkiego zniecierpliwienia. Lud nie chce dłużej czekać na powrót Mojżesza, orędownika, proroka Bożego, postanawia działać po swojemu, a więc fabrykuje idola, a więc martwą postać, czyli praktycznie lud sam stawia siebie w miejsce Boga, w miejsce proroka Bożego. Następnie widzimy ten lud, który, jak mówi Bóg, zawrócił z drogi, którą im nakazałem. Porzucili po prostu Słowo Boże. Pozostają teraz przy własnym tylko ludzkim myśleniu, przy tym właśnie, co symbolizuje twardy kark, zatwardziałe serce. Następnie widzimy w osobie syna marnotrawnego że to własne myślenie, rozumowanie zaprowadza człowieka bardzo daleko, w dalekie krainy, zrywa się wewnętrzną więź z Bogiem, z Ojcem. I ostatni etap na tej drodze, drodze grzechu, bardzo mocno opisany przez Ewangelistę Łukasza, roztrwonił siebie, zniszczył po prostu swoje życie, swoją wolność, stał się żałosnym niewolnikiem. Ale oczywiście możliwe jest nawrócenie i Słowo Boże tej niedzieli pokazuje nam bardzo ważne etapy drogi nawrócenia. Wyliczmy je sobie pokrótce. Po pierwsze zauważmy, pierwsze czytanie rozpoczyna się tym kapitalnym stwierdzeniem, że Bóg widzi, co lud czyni na dole. Co więcej, Bóg zna wnętrze, postawę ludu, która to postawa budzi jego gniew, budzi jego wielki ból, niepokój. Bóg nie zgadza się z tym, żeby lud pozostawał w krainie takiego właśnie wielkiego błędu, wielkiej pychy, która nim kieruje. Posyła orędownika Mojżesza do ludu pod Synajem. Ewangelia mówi o Chrystusie, apostoł Paweł mówi o Chrystusie, który przyszedł na świat zbawić grzeszników. W dalszym etapie tej drogi zbawienia, drogi nawrócenia mamy działanie łaski. Apostoł podkreśla, łaska naszego Pana obficie zaowocowała we mnie. Tę łaskę ewangelista pokazuje bardzo plastycznie. To jest właśnie to spotkanie, osobowe spotkanie Ojca z powracającym Synem. Ale to przede wszystkim dobroć i miłość Ojca, którą on sobie przypomniał, przyprowadza go na spotkanie z Ojcem. I wreszcie ostatni etap tej drogi nawrócenia, o której musimy pamiętać, o której bardzo pięknie mówi święty Paweł, Chrystus mnie umocnił i uznał za godnego zaufania i powierzył posługę, choć niegdyś byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. To jest dopiero finał autentycznej drogi nawrócenia. Stać się apostołem, stać się misjonarzem po prostu, który został obdarzony zaufaniem Chrystusa i wielką miłością Ojca. I dopiero, kiedy człowiek pełni tę właśnie posługę, przyjmuje Boże zaufanie i Bożą miłość, możliwa jest radość, święto, o której Ewangelia tak pięknie mówi i która jest takim wspaniałym ukoronowaniem drogi nawrócenia.
Księdzu profesorowi dziękujemy za przybycie do studia, za przeprowadzenie kolejnej audycji Szukając Słowa Bożego. Streszczenie tej audycji w ramach katechezy niedzielnej o godzinie 8.20. Ta audycja w każdy piątek o godzinie 18.10 w Radiu Maria. Naszym gościem w dniu dzisiejszym był ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. W Polsce jest godzina 19.30.